Jeżeli dziecko bez opieki, bez rodziców czy opiekunów wyrusza w poszukiwanie bezpieczeństwa, to znaczy, że naprawdę coś bardzo złego im groziło. To są historie związane z zaciąganiem do bojówek, to są historie związane z przymusowymi małżeństwami, to są historie przemocy, prześladowań.
Do tej pory dzieci z polsko-białoruskiej granicy trafiały do domów dziecka. Był też pomysł, by otworzyć dla nich specjalny ośrodek, mówi Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Były plany i pomysły, żeby utworzyć specjalny ośrodek opieki nad dziećmi bez opieki, które przekraczają granice, które są w procedurze uchodźczej, ale podejrzewam, że nie tylko. Z jakiegoś powodu, podejrzewam, że również politycznego, między wieloma innymi, ten pomysł upadł.
W zamian wprowadzono zmianę, która pozwala umieszczać dzieci tam, gdzie trafiać nie powinny. Aż 84% Polaków napotkało w ostatnim roku fake newsy, wynika z raportu dotyczącego dezinformacji autorstwa Fundacji Pole Dialogu. Wiele osób ulega takim przekazom, bo w ocenie rzeczywistości nie zawsze prawda jest najważniejszą wartością, mówi w TOK FM analityczka funkcjonowania polityki w sieci Anna Mierzyńska.
Mamy wiele różnych innych potrzeb emocjonalnych, które stają się ważniejsze niż prawda. Na początku jest zawsze przetrwanie i ocena sytuacyjna tego, czy coś ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie, czy nie. Mózg ludzki ocenia informacje, które do niego dociera właśnie z tej perspektywy.
Większość Polaków ulega dezinformacji poprzez media społecznościowe, bo to właśnie tam jest najwięcej fake newsów. Wynika to z faktu, że zaufanie do tradycyjnych mediów w ostatnich latach spadło poniżej 40%. Autorzy raportu rekomendują, aby dokładnie weryfikować napotkane informacje i korzystać z zaufanych źródeł. Całość raportu można znaleźć na stronie poledialogu.org.pl. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Po bardzo mroźnej nocy czeka nas kolejny mroźny dzień. W północno-wschodniej połowie kraju w dzień zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu miejscami możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od minus 19 stopni na północnym wschodzie, około minus 15 w centrum, do minus 6, minus 3 na południowym zachodzie. Do tego będzie wiatr porywisty, potęgujący odczucie zimna.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Drodzy słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku Seks Audycji, przestrzeni, w której otwarcie mówimy o seksualności, intymności i wszystkim, co z nimi związane. Prowadzą jak zawsze dla Państwa dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
Dzisiejszy temat jest niezwykle ciekawy i istotny w kontekście naszych pacjentów. Związki lęku i seksu. Lęk może wpływać na nasze życie intymne na wiele sposobów. Od trudności w nawiązywaniu bliskości, poprzez problemy z reakcjami ciała, aż po unikanie intymności w obawie przed oceną czy niepowodzeniem. Będziemy dziś zastanawiać się nad tym, jak radzić sobie z lękiem, który blokuje naszą seksualność, a też będziemy rozmawiać o tym, jakie mechanizmy kryją się za tym zjawiskiem. Przypominamy o naszych mediach społecznościowych. Znajdziecie nas Państwo pod nazwą Seks Audycja na Instagramie i na Facebooku. Olu, pierwsze pytanie do ciebie, takie pytanie trochę statystyczne. Wiem, że tych statystyk nie prowadzisz, ale zapytam o twoje intuicje. Jak wielu twoich pacjentów przychodzi do ciebie, identyfikuje problem seksualny, z którym się zgłasza, właśnie z tą kategorią lęku?
Faktycznie ja jakoś nie liczę dokładnie z czym pacjenci się zgłaszają i jak to się procentowo rozkłada, ale muszę przyznać, że lęk jako temat, jako zagadnienie pojawia się niezwykle często. No, może nie przy każdej rozmowie, chociaż jakieś jego odsłony raczej się pojawiają, nawet jeżeli nie wprost i nawet jeżeli nie główny problem, nawet jeżeli nie główne źródło problemów seksualnych, to lęk jakoś nam to w to życie seksualne się strasznie wtrąca i bardzo tam miesza i potrafi zrobić dużo różnych zawirowań, zupełnie niepotrzebnych, ale też takich, z których czasami trudno jest się potem wyplątać. Mało tego, zauważam, że coraz częściej lęk skrywa się pod różnymi innymi czy zachowaniami, czy przemyśleniami, czy odczuciami, ale też symptomami z ciała, które nazwane jako wprost przejawy lęku na początku wzbudzają jakąś formę protestu, niedowierzania. Nie, ja nie odczuwam lęku, ja się nie boję. To nie o to chodzi. A potem, jeżeli zaczynamy się różnym objawom przyglądać, to nagle okazuje się, że tego lęku jest zdecydowanie więcej, niż my pierwotnie sobie wyobrażaliśmy. I on może wpływać na seksualność na absolutnie wielu poziomach i myślę, że na absolutnie wszystkich poziomach. I to w taki sposób, który czasami będzie to życie seksualne utrudniał, ale może być też tak, że to życie seksualne stanie się naprawdę trudne do zrealizowania, osiągnięcia i może być też tak, że stanie się prawdziwą zmorą.
U mnie w gabinecie psychoterapeuty bardzo często ten lęk się pojawia jako w dyskusji. Zdarza się oczywiście, że są osoby, które przychodzą i mówią, że mają takie poczucie, że właśnie w lęku, w objawach, które ten lęk, które towarzyszą im w życiu, upatrują swoich problemów, czy to jak wcześniej wspomniałem, z bliskością, czy z realizacją popędu seksualnego, no ale to jest jednak gabinet psychoterapeuty.
To trochę inaczej, ale myślę, że przychodzą do ciebie rzeczywiście ludzie, którzy mówią: dzień dobry, zgłosiłem się, czy zgłosiłam się do pana ze względu na problem z lękiem, który przekłada się na moje życie seksualne. To jest ten poziom świadomości?
To znaczy, patrzę na to z takiej perspektywy, że oni do mnie przechodzą jakby. To znaczy, o co chodzi,
to może już nazwał.
Tak, że na przykład są w terapii, czy byli w terapii, gdzie na przykład zajmowali się zaburzeniami nerwicowymi, czy właśnie lękiem i przychodzą do seksuologa i nazywają, że możliwe, że tam też jest przyczyna ich problemów seksualnych, ponieważ to zostało wcześniej im zasugerowane w diagnozie, czyli ja mówię o tej ścieżce, ale rzeczywiście ja mam takie poczucie, że ten lęk nasz powszedni jest tak oczywistą kategorią, jest trochę jak powietrze, że to środowisko, które jest przebodźcowane, to przemęczenie, które funkcjonuje, tam jest dużo, dużo emocji i to jest taka kategoria trochę też w moim odczuciu domyślna. Tym bardziej, że w psychologii jest jedna z teorii, która dyskutuje, czy bardziej bada ten lęk jako dwie kategorie, lęk jako cecha i lęk jako stan. I mam poczucie, że coraz więcej tego lęku jako jednak cechy jest bardzo dużo. No i oczywiście to też jest motywator często przyjścia właśnie do gabinetu psychoterapeuty.
To prawda, ja się z tym zgadzam. Myślę, że rzeczywiście lęk coraz częściej sprawia, że szukamy pomocy, nawet jeżeli nie do końca jesteśmy świadomi tego, że, czy nie do końca potrafimy sobie nazwać, że to właśnie jest lęk. To jest jedna z takich ważnych, myślę, obserwacji. Natomiast też istotne dla mnie jest to, że my zaczynamy traktować stan, w którym jesteśmy, czyli stan takiego permanentnego napięcia, niepokoju, lęku wręcz. Lęku, czyli takiego odczucia napięcia, które nie ma konkretnej przyczyny, czyli właściwie nic takiego w tym momencie się nie dzieje, a my odczuwamy ten lęk i nie jesteśmy w stanie go z niczym konkretnym powiązać, przepraszam. I teraz do tego stopnia on nam towarzyszy w życiu, że my się do tego przyzwyczajamy, że w pewnym momencie wydaje się nam, że ten lęk jest naturalną częścią życia i że wszyscy tak mają i że wszyscy tak się czują i w związku z powyższym no nie ma za bardzo tutaj o co walczyć, nie ma z czym pracować, nie ma na co zwracać za bardzo uwagi, no bo przecież wszyscy się stresują, przecież wszyscy się jakoś denerwują. Natomiast no czym innym jest stres, czym innym jest takie napięcie emocjonalne, a czym innym jest lęk, który ma swoje konkretne objawy i w przypadku czy takie zespoły kliniczne, może nawet niż objawy, i w przypadku kiedy rozpoznajemy zaburzenia lękowe, to one mają swoją bardzo konkretną, taki bardzo konkretny obraz kliniczny, bardzo konkretny przebieg, konkretne rokowanie i przede wszystkim wrócę, sposób leczenia.
Pozwolisz, że wrócę do tego stanu domyślnego. No, lęk to emocja związana z przewidywaniem zagrożenia. Żyjemy cały czas w dyskusji, przynajmniej z mediów taka dyskusja cały czas się toczy. Czy wybuchnie wojna, czy jaki inny atak nastąpi. Co chwilę oglądamy te osoby, które korzystają z mediów społecznościowych, czy nawet z tradycyjnych, słyszą głównie o wypadkach, katastrofach. I myślę, że to jest też taki podatny grunt do rozwijania takich kategorii w sobie. I tak jak moim zdaniem bardzo trafnie powiedziałaś to, że to jest taki, chyba się przyzwyczailiśmy już do podwyższonego poziomu lęku. Jako generalnej kategorii dopiero coś o wiele silniejszego, o wiele mocniejszego jest zdolne w jakiś sposób przebić się przez ten pancerz ustawicznego lęku. Bo lęk to właśnie to jest takie głównie napięcie, niepokój, też mówisz o tych reakcjach fizjologicznych i one różnią się od konkretnych, czyli strachu, one różnią się też od stresu, właśnie takim rodzajem takiego niedoprecyzowania tej treści, która wywołuje tą emocję.
Dokładnie tak. I ja też myślę, że my sporo przeżyliśmy w ostatnich latach. My jako społeczeństwo. Bo najpierw był COVID, później było wychodzenie z COVID-u, później była wojna w Ukrainie. W tej chwili niestabilna sytuacja geopolityczna i dużo zmian. Nie wiadomo, jak się ułoży nowa równowaga na świecie. Nie wiadomo, w jakim miejscu my będziemy. Nie wiadomo, w jakim miejscu znajdziemy się za 5 lat. Jednak te ostatnie lata z takiego społeczno-politycznego kawałka, one wpływają na nasze samopoczucie. Nawet jeżeli nie jesteśmy jakoś bardzo mocno osadzeni w sytuacjach takiej polityki światowej czy polskiej, to te informacje do nas docierają. Docierają do nas informacje również związane z chorobami, z zagrożeniami, z niepokojami, z różnymi zagrożeniami, które są i w życiu codziennym, i w cyberprzestrzeni. Więc no tutaj jednak cały czas jest taka narracja wokół tego, że jest jakaś forma zagrożenia. I oczywiście, jeżeli jest to prawda, jeżeli to zagrożenie rzeczywiście istnieje, no to bardzo dobrze, że informujemy i że o tym rozmawiamy, nawet lepiej, że mówimy o tym wprost, niż zostawiamy coś domysłom. No bo jednak jesteśmy wszyscy racjonalni, mam nadzieję, i jakoś musimy wiedzieć pewne rzeczy i zdawać sobie z pewnych rzeczy sprawę. Ale chodzi o to, że to buduje taki poziom podwyższonego alertu i gdzieś, że cały czas są jakieś różnego rodzaju bodźce, które nasz ten układ nerwowy stymulują, plus do tego życie rodzinne, plus do tego praca. No i w tym wszystkim gdzieś jest jakaś intymność, jest jakiś odpoczynek, jest jakiś relaks i może się okazać, że jak siadamy na kanapie i no wydaje się nam, że odpoczywamy, to nasz układ nerwowy wcale do końca nie odpoczywa.
Też tak o tym myślę, że to jest też takie, odetnę teraz ten lęk albo w tym momencie wyłączę tą kategorię. To z punktu widzenia biologii jest prawie niemożliwe, chyba że, nie wiem, farmakologicznie. I wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś wcześniej, bo nie chciałbym, żeby to nam umknęło, porozmawiajmy chwilę o objawach somatycznych i objawach psychicznych lęku, bo tak jak mówisz, to bardzo wiele tych kategorii się pojawia w diagnozie, o bardzo wielu tych kategoriach mówimy. Jakie są sygnały, które manifestują lęk takie somatyczne?
Z takich somatycznych, najczęściej wymienianych przez pacjentów dolegliwości związanych z lękiem, to są różne takie stany niespecyficzne, nietypowe, często dotyczące różnych obszarów ciała, bóle, napięcia, drętwienia, osłabienie, świąt, czasami skóry. Także tutaj często te dolegliwości mają taki bardzo nietypowy charakter, męczący, utrudniający funkcjonowanie. Pacjenci chodzą od lekarza do lekarza, a to z bólami głowy, a to z bólami brzucha, a to z biegunką, a to z zaparciem, z uciskiem w klatce piersiowej, z kołataniami serca, z takim poczuciem, że właśnie jest większe osłabienie ciała, albo że na przykład pojawia się częstomocz, czyli że takie bardzo częste oddawanie moczu, albo zwiększona potliwość ciała, czy potliwość dłoni. No tutaj, tak jak wspomniałam, całe spektrum różnych objawów bólowych jest często związanych też z lękiem. Bóle głowy, bóle mięśni, bóle całego ciała tak naprawdę mogą się pojawić, a w takich skrajnych sytuacjach mogą się pojawić zespoły, no już bardziej złożone, gdzie ten lęk między innymi, bo to jest składowa takiego szerszego obrazu psychopatologicznego, układają się w bardzo złożone już deficyty, na przykład deficyty ruchowe, ponieważ medycyna zna takie stany jak różnego rodzaju niedowłady, rzeczywiste osłabienie siły mięśni, na przykład jednej kończyny, górnej czy dolnej, albo problemy z chodzeniem, albo zawroty głowy, albo na przykład jakieś formy zaniewidzenia, czy deficytów poznawczych, które będą wiązały się, czy problemów takich intelektualnych, z kojarzeniem faktów, z gorszym łączeniem, wnioskowaniem, pogorszeniem myślenia i skuteczności tego myślenia. I też zmęczenie jest takim jednym z częstych objawów. Nie wiem, czy powiedziałam, ale nawet jeżeli powiedziałam, to jest to zmęczenie zasługuje na to, żeby wspomnieć o nim dwa razy, ponieważ rzeczywiście bardzo często jest to objaw, który skłania nas do tego, żeby szukać pomocy i diagnozować się.
No i też myślę sobie te objawy, które są na przykład z okolic narządów płciowych, jakaś utrata czucia, czy nawet właśnie jakiś rodzaj tej antycypacji bólu, na przykład jakiś rodzaj spięć, napięć. Mhm. Ja często słyszę właśnie to w kontekście pracy psychoterapeutycznej, seksuologicznej, że do mnie, nazwijmy go oczywiście roboczo lekarz somatyk, odsyła, ponieważ kończy się jego możliwości, jak stwierdza, albo diagnostyczne, albo farmakologiczne. I właśnie odesłanie do psychologa, które też wiąże się z bardzo dużym różnego rodzaju przekonaniami, ale o tym może nie mówmy dzisiaj, ale to, że właśnie medycyna nie znajduje do tego wytłumaczenia i często te mówisz, te bóle, niedowłady, te rodzaje mrowień, te jakieś rodzaje właśnie utraty czucia, czy jakieś obszary, które są związane z tą utratą tego czucia. I wtedy pojawia się taka dyskusja, o, może to jakaś somatyzacja, może to właśnie ten wątek związany z tym psychicznym podłożem. Jak chwilę chciałbym się skupić też na tych objawach psychicznych, bo to trochę moja domena też.
Poczekaj, bo jedną rzecz chciałabym dopowiedzieć, bo myślę, że to jest dosyć istotne, że jednak wielu pacjentów, którzy przychodzą do mnie, jako do psychiatry, którzy są odesłani właśnie od lekarza, czy internisty, czy lekarza POZ-u, czy lekarza neurologa, czy kardiologa, właśnie po wykluczeniu różnego rodzaju chorób, przyczyn somatycznych, które ja też swoją drogą sprawdzam oczywiście zawsze. I teraz może się okazać, że rzeczywiście ostateczną diagnozą będzie to podłoże psychogenne po wykluczeniu tła somatycznego. Nie zaczynamy nigdy od tej diagnozy, że jest po to jakieś podłoże psychogenne, tylko najpierw wykluczamy choroby takie tak zwane somatyczne, dopiero potem uznajemy, że jakiś objaw wynika właśnie ze stanu psychicznego, ma podłoże psychogenne. I teraz dla pacjentów to jest często trudne, bo to bywa, że to jest pierwszy kontakt z psychiatrą, no i te osoby przychodzą takie nie do końca przekonane, na zasadzie takiej, że już prędzej są skłonne uwierzyć, że być może mają jakąś chorobę, której lekarze nie potrafią zdiagnozować, niż to, że mają jakieś problemy z zakresu zdrowia psychicznego czy lęku. Dlaczego? Dlatego, że somatyzacja działa w ten sposób, że my odcinamy się od tego lęku na poziomie świadomym. Czyli to nie jest tak, że my odczuwamy ten lęk i dlatego was boli bardzo głowa. Tak może być oczywiście, ale może być też tak, że przez to, że my odcinamy się od tego lęku, nie chcemy go przeżywać, bo czasami wydaje się nam, on nam zbyt duży, żebyśmy byli w stanie go unieść, to nasze ciało zaczyna przeżywać ten objaw, zaczyna przeżywać ten lęk jako objaw somatyczny, jako objaw cielesny. Na przykład wydaje się nam, że jesteśmy spokojni przed egzaminem, albo w miarę spokojni oczywiście, ale zaczyna nas strasznie boleć brzuch. To jest taki bardzo typowy przykład właśnie somatyzacji na poziomie takim nie chorobowym, tylko takiej sytuacji. Ale u osób, u których zaczynają się pojawiać takie problemy lękowe, nasilone, to takie bóle brzucha przed egzaminem, mimo tego, że nie czujemy się jakoś bardzo przerażeni, staje się codziennością.
I myślę o tych, to napędzane też jest tym stanem psychologicznym czy psychicznym, bo jeżeli ja badam pacjentów z bardzo wysokim poziomem lęku, to jak wspomniałeś wcześniej, mogą pojawić się różnego typu zaburzenia poznawcze, zaburzenia uwagi, zaburzenia koncentracji i to też dodatkowo może wywoływać właśnie niepokój. Dla mnie taką manifestacją nierzadką są zaburzenia snu. Tak. Że pacjenci mówią też o bardzo trudnościach wokół tej kategorii. Nierzadko też pojawiają się, i to już jest taka domena absolutnie terapii i terapii poznawczo-behawioralnej, z którą pracuję, czyli jakiś rodzaj błędów poznawczych, taka katastrofizacja, takie nadmierne zamartwianie się, tam rozpędzenie takich mechanizmów poznawczych, które trochę zmieniają to postrzeganie, jakby przyklejają się takie kategorie, które są głównie negatywne i one dodatkowo jeszcze podkręcają niepokój, poczucie zagrożenia też osoby.
Czujność to cały czas taka. No i też wyczekiwanie na jakieś różnego rodzaju trudne sytuacje.
I też nierzadko takie myśli natrętne, czy też nawet obsesyjne się zaczynają pojawiać. Pojawia się wiele zachowań, ale o tym jeszcze powiemy, bo w trakcie dzisiejszej audycji rozmawiamy o związkach lęku i seksualności. Będziemy też rozmawiać o różnych też konkretnych seksuologicznych objawach. Ale zanim do tego przejdziemy, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz taką zapytać cię jako lekarza.
Jeszcze może o objawach jedną rzecz warto dopowiedzieć, bo skoro powiedziałeś o tym martwieniu się o przyszłość, to jest bardzo typowym objawem dla zaburzeń lękowych, to jest zawsze jedno z moich złotych, standardowych pytań, to tak samo może pojawić się lęk o przeszłość, czyli ruminację. Czyli takie przeżuwanie, wracanie myślami do przeszłości, do jakichś wydarzeń, które nawet z dzisiejszej perspektywy nie mają już obiektywnie większego znaczenia. Czyli, nie wiem, jak byłam w podstawówce, to zabrałam gumkę koleżance i schowałam ją do swojego piórnika. I teraz, mając lat 40, wracam do tego myślami, przeżywam to i to się wiąże z bardzo dużym napięciem i niepokojem. Albo, że gdzieś komuś coś powiedziałam i ta osoba jakoś dziwnie na to zareagowała. I my jesteśmy w stanie, ruminując, poświęcić nawet wiele godzin w ciągu dnia na wracanie do takich wydarzeń z przeszłości, więc i to zamartwianie się bez konkretnego powodu i wracanie takie myślami do przeszłości, to są często typowe objawy lęku.
I chciałbym teraz wrócić właśnie do tego medycznego podłoża, ale zanim to zrobię, jeszcze taka krótka wycieczka, bo jest funkcja adaptacyjna lęku, prawda? Lęk pomaga w przewidywaniu zagrożeń, przygotowaniu organizmu do reakcji. To nie o to chodzi, żebyśmy wykluczyli lęk z naszego życia.
No absolutnie, bo zginiemy.
Dokładnie. Tylko o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, w jakim jesteśmy, w jakiej kondycji właśnie w kontekście tejże emocji. To też jest ważne, bo może pojawić się taka fantazja przy zgłaszaniu tych objawów, czy opisywaniu tego, że najlepiej, żeby ten lęk znikł. To jest niemożliwe. To też i myślę, że ty jako lekarz potwierdzisz to, jako psycholog też to potwierdzę, że on jest nam potrzebny. Tylko my mówimy o sytuacjach, kiedy on się wymyka spod kontroli, czym wymyka się właśnie temu nazwijmy to, typowemu schematowi. No kiedyś to zagrożenie występowało. Mogliśmy lasu, mogliśmy bać się jakichś takich sytuacji, które mogą się zdarzyć. No teraz jesteśmy, tak jak powiedziałeś, przez media, przez otoczenie ustawicznie stymulowani do tego zagrożenia i mam takie poczucie, myślę, że mogą się Państwo ze mną zgodzić albo nie, ale no, żyjemy w czasach, kiedy głównie bazuje się na lęku i ta uwaga skupia się głównie na tych sytuacjach trudnych i właśnie wywołujących trudne emocje.
Zobacz, że my też wychowujemy dzieci, sami często byliśmy wychowywani w takiej narracji lękowej jednak pod tytułem, że jednak często uczy się dzieci, musisz to zrobić, bo inaczej będzie kara. Czyli raczej pokazujemy dzieciom wykonanie jakiegoś zadania po to, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, czyli trochę budujemy tę motywację do wykonywania różnych czynności, do zadań, do nauki, przez pryzmat właśnie takiego niepokoju. Jak się nie nauczę, to dostanę jedynkę. Teraz ja nie wiem, czy oczywiście jest lepszy pomysł, abstrahuję od edukacji, na tym się kompletnie nie znam, ale my w społeczeństwie też właśnie kształtujemy często taką postawę, że jak nie pójdę do pracy, to mnie zwolnią. I teraz ja czasami obserwuję coś takiego.
A nie myślisz, że to jest to właśnie z takiego źle rozumianego lęku adaptacyjnego, czyli związanego z realnym zagrożeniem, które nas ma zmobilizować, prawda? Więc usiądź, prawda, ucz się, bo jak nie, to będzie źle, prawda? I że to taki jest...
Więc ja nie mam takiej jednoznacznej oczywiście informacji pod tytułem, czy to źle, czy dobrze, bo raczej to mówię jakąś taką obserwację, a ona mi się wzięła stąd, że jak gdzieś włączam leki przeciwlękowe u osób, które rzeczywiście no, w tych najcięższych sytuacjach, bo oczywiście nie zawsze włączamy leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe w przypadku zaburzeń lękowych, ale jeśli się już na to decydujemy, to może się przez chwilę pojawić taki moment, kiedy pacjenci mówią, no dobrze, ale teraz jest mi trudno znaleźć motywację do codziennych zadań, do codziennych czynności. No i właśnie to jest taka przestrzeń do pracy z psychoterapeutami. Ja to sygnalizuję, ale oczywiście to jest najczęściej do takiej pogłębionej pracy terapeutycznej, że jeżeli naszą motywacją do różnych zadań, czynności była chęć uniknięcia kary i właśnie innymi słowy, jakaś forma lęku, no to może się okazać, że ta motywacja się zmniejszy.
Ale wiesz, co jest ciekawego w tym mechanizmie, o którym mówisz, że wracając do jakiegoś, nazwijmy to, typowego poziomu tego lęku, nie czujemy motywacji, że byliśmy, to pokazuje, jak długo mogliśmy być na takim bardzo podkręconym właśnie tej kategorii. I moje pytanie, interesuje mnie taki mechanizm, tak pokrótce oczywiście, taki neurobiologiczny. Właśnie jak, co się dzieje z naszą biologią w tym momencie? Ja oczywiście mówię o tych kontekście mózgowym czy adaptacyjnym.
Tutaj są oczywiście bardzo różne koncepcje, natomiast dużo się dowiedzieliśmy o tym, w jaki sposób działa nasz mózg w sytuacji związanej z obniżeniem nastroju czy z lękiem. W momencie, w którym zaczęliśmy stosować leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, tutaj głównie z tych starszych leki trójcykliczne, czy później selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli tak zwane SSRI, wtedy dowiedzieliśmy się o tym, że jednak w tym kształtowaniu niepokoju, kształtowaniu lęku, duże znaczenie mają układy neuroprzekaźnikowe, między innymi układ serotoninergiczny. I tutaj uważa się, oczywiście ta koncepcja ma swoich zwolenników, ma też swoich przeciwników, że może nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, że zaburzenie w układzie serotoninergicznym będzie powodowało jakieś zaburzenia w regulacji tego lęku, ale wiemy, że stabilizacja aktywności układu serotoninergicznego będzie w tym łagodzeniu objawów zaburzeń lękowych pomagała. Na pewno tutaj bardzo ważne mechanizmy to są też mechanizmy takie genetyczne, predyspozycje. My oczywiście nie mamy genu zaburzeń lękowych, jakiegoś pojedynczego, które dziedziczymy po naszych rodzicach, ale na przykład widać, jak przychodzą pacjenci, to że to są osoby, które na przykład jakiejś linii żeńskiej, bo to często się zdarza, tak? Akurat, ale niekoniecznie. Może być też nie tylko wśród kobiet w rodzinie. Być może u kobiet łatwiej to zauważamy. Abstrahuję, no, zostawmy to na razie. Że rzeczywiście i przychodzi do mnie kobieta, która mówi, że właściwie ten sam problem ma jej matka, a właściwie wcześniej to pamięta, że jej babcia, a ktoś mówił w rodzinie, że jej właściwie i prababcia podobnie reagowała. Oczywiście tam wchodzą różne historie, jest czasy wojenne, więc to jest trudna, złożona historia, ale taka predyspozycja biologiczna może istnieć i rzeczywiście my nie potrafimy jeszcze tego nazwać dokładnie, o co chodzi, dlaczego konkretne, dlaczego
to, takie to dlaczego to,
dlaczego czy? Być może jest to na zasadzie mechanizmu epigenetycznego, czyli takiego ujawniania pewnej podatności w szczególnie sprzyjających okolicznościach w związku z jakimiś wydarzeniami życiowymi, które pewną podatność uaktywniają, ujawniają. Natomiast tak jest to też możliwe. Tutaj jest też są też koncepcje związane z takimi procesami nadmiernej kontroli, nadmiernej aktywności związanej z wyhamowywaniem aktywności, z unikaniem, związanej z już aktywnością poszczególnych obszarów ośrodkowego układu nerwowego i szlaków związanych z pamięcią. Także tutaj ten proces, jeżeli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, on jest na różnych poziomach rozpatrywany. Natomiast taka jedna informacja, myślę, że kluczowa dla nas, że to nie jest tak, że my potrafimy wskazać jeden konkretny, nie wiem, element, jeden konkretny czynnik, który powoduje, że nasz mózg zaczyna w sposób nieadekwatny przeżywać lęk i w sposób nieadekwatny przeżywać rzeczywistość. Plus jeszcze tutaj są te czynniki uczenia, czynniki związane ze zmęczeniem, z takim przepaleniem, przebodźcowaniem, kiedy nie odpoczywamy. Ten poziom napięcia, który nam towarzyszy w związku z sytuacją chociażby zawodową, nie dosypiamy, nie jemy wystarczająco, cały czas jest ten wysoki poziom napięcia i my w pewnym momencie zaczynamy się do niego adaptować i my w pewnym momencie już przestajemy funkcjonować bez niego.
Ale tak mi się pojawia takie pytanie, no bo popraw mnie, jeżeli się mylę, przychodzą do siebie pacjenci i mówią, oczywiście to bardzo skracam, potrzebuję jakiegoś leku, który mnie odetnie od lęku. Jak ty widzisz tego funkcję? Czy to rzeczywiście jest ta droga, czy to raczej no, benzyną bardzo gaszenie złożone. Pożaru?
Bardzo złożone. I teraz tak, z jednej strony oczywiście należy to jednoznacznie podkreślić, że leki w zaburzeniach lękowych raczej zarezerwowane są albo powinny być do tych stanów, gdzie rzeczywiście uważa się, że za pomocą oddziaływań psychoterapeutycznych będzie nam trudno uzyskać pomoc szybko, albo gdzie ten lęk rzeczywiście bardzo zaburza funkcjonowanie, albo jest dużo objawów takich właśnie z ciała. Czyli nie wszystkie zaburzenia lękowe my musimy od razu leczyć lekami. Natomiast jeżeli rzeczywiście są na tyle nasilone objawy, że decydujemy się na włączenie leków, no to musimy też jednak pamiętać o skierowaniu tej osoby do psychoterapeuty. To jest najlepsza opcja, połączenie tych dwóch metod. Samo leczenie lekami, ono będzie skuteczne, bo zmniejszy poziom lęku, ale nie zmniejszy ryzyka, że po odstawieniu tych leków problem wróci.
No jak jestem przemęczony, no to mogę oczywiście wziąć leki i na pewien kawałek czasu wziąć i się, nie wiem, uspokoić, tak. czy wrócić do względnej równowagi, albo zasnąć po prostu. Ale to nie zmieni mojego generalnego pobudzenia, prawda? No bo tylko na ten moment się wyłączę.
No to przede wszystkim też nie zmieni sytuacji, w której jestem, bo jeżeli jestem zagoniony jak już
ten chomik
w tym kołowrotku, praca, dom, mało snu, mało odpoczynku, no to w pewnym momencie nasz umysł, on będzie działał coraz słabiej, no te baterie, one nie są dane nam na wieczność, to nie jest tak, że my się ładujemy w ciągu nocy i te baterie starczają nam cały czas tak samo, to tak jak najnowsze telefony. Ładuje się, ale bateria jest coraz słabsza i nas starcza na coraz mniej. To niestety tak nie działa.
Nie już. Sponsoruje nas żadna firma.
Dlatego nie wymieniłam nazwy. Chodzi o to, że jeżeli zaczynamy w takiej sytuacji brać leki, a nie patrzymy jednocześnie na rozwiązanie tego klinczu życiowego, w którym się znaleźliśmy, to może się okazać, że znajdziemy sobie inny klincz, polegający na tym, że ciągle musimy wracać do leków.
Ja też, jak słucham pacjentów, to słyszę takie dojmujące, takie przekonanie o beznadziejności tej sytuacji. I ja rozumiem, że też to sięgnięcie po leki jest takim dla nich poczuciu, w takiej wizualizacji, kołem ratunkowym. Że to jest taki moment, w którym mogą złapać ten oddech. I zdarza się nierzadko, że mają tą świadomość tego, że oczywiście powinni reorganizować swoje życie, ale to jest niezwykle trudne. Ale wróćmy do tematu kluczowego.
No, ale to jest właśnie twoja praca, nie? To praca psychoterapeuty w tym obszarze, bo jeżeli tego nie będziemy reorganizować, to ten pacjent może w pewnym momencie nabrać takiego przekonania, że on bez leków nie jest w stanie żyć.
No i to jest bardzo niebezpieczne. Seksualność. Czyli wyobraźmy sobie, nie bez powodu taki był dłuższy wstęp o tym, czym jest lęk, żebyśmy zobrazowali też, że na to wszystko, czy w tym wszystkim, również jest seksualność. I ta seksualność też jest w jakimś sensie dyskutowana z punktu widzenia tego lęku, bo na przykład tutaj taki kawałek, który mówi, ten seks to był jedyny moment, kiedy mogłem, czy mogłam doświadczyć odprężenia. Prawda? Czyli to może być też taki jakiś rodzaj kojącego doświadczenia i może się tak zdać, że rzeczywiście ten czas, na który jest przewidziany na intymność, na bliskość, na jakiś rodzaj wzajemnych pieszczot, złoży się, czy na pewien okres może wystarczać jako takie panaceum na te bolączki czy na ten lęk. Ale najczęściej jednak przychodzą osoby, które mówią, że ten lęk uniemożliwił im coś. Czyli zabrał im coś właśnie w kontekście tej seksualności. I to jest taka bardzo istotna utrata i stąd pojawiają się u nas.
Prawda. Zgadzam się z tym absolutnie. Też lęk w różnym stopniu będzie zaburzał funkcje seksualne. Może być tak, że on utrudni aktywność seksualną, a może być tak, że w ogóle ją nam odbierze. Albo sprawi, że ta sfera stanie się dla nas bardzo trudno dostępna, czy w ogóle niedostępna. I te albo jeszcze inna opcja jest taka, że ta sfera stanie się dla nas jakąś formą radzenia sobie z lękiem. rozładowywania napięcia, formą obniżenia tego poziomu niepokoju. Także tutaj ta zależność pomiędzy aktywnością seksualną a lękiem, ona jest bardzo złożona i może się pokazywać na bardzo różnych obszarach. I teraz to, co najczęściej, myślę, że no ja i ty pewnie widzimy podobnie tych pacjentów, że jednym z takich jedną z manifestacji lęku jest brak ochoty na seks. Czyli, że gdzieś ta stymulacja lęku, różnego rodzaju innych stanów emocjonalnych jest tak duża, że w pewnym momencie ta seksualność, ona na nią już nie ma przestrzeni. No to przeżywanie przyjemności, przeżywanie ochoty, zauważanie podniecenia i że to martwienie się, planowanie, unikanie, organizowanie, zabezpieczanie się, te wszystkie mechanizmy, które są typowe dla problemów lękowych, one zajmują nam tyle czasu, że przestrzeń na seksualność praktycznie znika.
Albo nawet, kiedy są próby podjęcia aktywności seksualnej, ten stan uniemożliwia na poziomie takim, że na przykład pogorszyła się funkcja i to dodatkowo zaczyna też absorbować i to jest dodatkowa bolączka. W związku z tym znowu unikam tej sytuacji, bo boję się na przykład kolejnej porażki, czy tego, co przeżywam jako porażkę. Ale ja też widzę to w gabinecie, jak pacjenci opowiadają, że jest też taka ogromne napięcie i nawet obecność tej drugiej osoby, bliskiej osoby, wcale tego napięcia nie znosi. To znaczy w tym sensie, że jest ogromny trudność w utrzymaniu bliskości w tym momencie. Jest taki rodzaj pobudzenia, taki rodzaj napięcia, że właśnie nawet proste gesty mogą się wydawać z jednej strony drażniące, a z drugiej strony jakiś nawet wywołujący smutek, no bo ta reakcja też w jakimś sensie się pojawia i jest identyfikowana. Czyli to jest całe spektrum różnych manifestacji tego, pod czym sączy się lęk.
Dokładnie, bo my najczęściej jednak utożsamiamy problemy lękowe, czy taki przejaw lęku w seksualności jako na przykład zaburzenia erekcji, czy wytrysk przedwczesny, to takie typowe problemy u mężczyzn, czy zaburzenia podniecenia, czy tej lubrykacji u kobiet, czy zaburzenia orgazmu, to najczęściej tak identyfikujemy z problemami lękowymi, ale ja jak prowadzę wykłady w ramach czy studiów lekarskich, czy podyplomowych, to bardzo lubię posługiwać się takim modelem seksualności człowieka, modelem Deor, który adaptuję sobie jako taki pewien schemat rozmowy z pacjentem i badania różnych etapów reakcji seksualnej, od takiego zupełnie wyjściowego, jakiejś formy ochoty na seks, czy tego bazowego, tak zwanego libido, poprzez pożądanie, podniecenie, orgazm, aż do refrakcji. I tak naprawdę, jakby się dobrze przyjrzeć, to na każdym z tych etapów lęk będzie miał swoje znaczenie i będzie wpływał w różny sposób na seksualność. I na przykład na etapie, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma zaburzenia lękowe, nieleczone, nie jest w terapii, stara się unikać konfrontowania się z tym problemem, z tymi objawami lękowymi, albo stara się go w ogóle jakoś nie zauważać, to może się okazać, że przeżywanie pożądania już nawet, albo nawet właśnie tej ochoty na seks, może być bardzo trudne. Może być trudne wejście w kontakt seksualny, może być trudne w przejście w stan podniecenia.
Ale popatrz, jak wiele tutaj jest tych przekonań, które się wnosi do łóżka. Czyli jest jakąś taką wypadkową też tej ochoty na seks. My wielokrotnie w naszych audycjach podkreślamy różne mity na temat seksualności, przekonania na temat seksualności i one wszystkie mogą wywołać ogromną presję. Czy mi wyjdzie ta seksualność? Czy będę zaspokojony? Czy zaspokoję swojego partnera, partnerkę? Jaka będzie tego konsekwencja? To wszystko może się mielić. Co to wszystko może podkręcać niepokój, który może właśnie blokować, bo rozumiem, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś by jakby z czystą kartą, bez żadnych przekonań będzie do tego łóżka wchodził. Jednak się tam wnosi bardzo wiele tych rzeczy, którym byliśmy inhalowani od samego początku w kontekście seksualności.
Bardzo wysokości też.
Tak, dokładnie. Bardzo wysoko postawiona poprzeczka wokół seksualności. Nawet współcześnie, kiedy to dyskutujemy dalej, pokutuje obraz sprawności, sprawczości seksualnej. Ja często podkreślam właśnie tą kategorię, że seks w tym momencie momencie nierzadko traktowany jest jako dyscyplina sportowa, dalej, wyżej, mocniej, czyli z perspektywy osiągów, a nie z perspektywy realności. I to też może być tym motorem tego lęku. Więc tak jak mówisz, tam bardzo wiele rzeczy może się skumulować i w jakiś sposób też poszeregowanie tego, po sprawdzanie, na ile co jest możliwe do wyciszenia, a co jednak dalej będzie gdzieś taką kategorią, z którą będzie mi trudniej. I datą wypadkową w postaci tego sukcesu, który jest tak przeżywany, czyli dojdzie do tej seksualności. Więc bardzo wiele to przed tym seksem się też dzieje, co może napędzić ten mechanizm.
Dokładnie. I też nawet osiągnięcie takiego stanu, jakim jest orgazm, może być dosyć silnie blokowane przez stan lęku. Czyli nawet jeżeli jestem w sytuacji podniecającej, która otrzymuje tę stymulację, która jest dla mnie przyjemna, pożądana, preferowana, to jeżeli ten poziom napięcia jest wysoki, to trudno jest czasami odpuścić kontrolę, pozwolić się ponieść.
Ale skoncentrować się nawet
też,
jest trudno.
Dokładnie. I też nawet przyjmować tą stymulację w taki sposób, żeby czerpać z niej pełnię przyjemności i wejść w ten stan orgazmu. Ale bardzo ważnym elementem, i ja to też zawsze podkreślam na wykładach, to jest to, co się dzieje w okresie refrakcji, czyli generalnie od orgazmu później. To jest ten moment, który...
Czyli odprężenia.
Ten momencie, dokładnie, odprężenia i tego generalnie, co się dzieje po seksie. Bo to jest ten moment, w którym pojawiają się, czy się sprawdziłem, jak było, czy dziwnie się zachowywałam, czy jakieś dźwięki
wydawałam.
Czyli
tak filmowo, jak ci te osoby padają na to łóżko, to włącza się ta
cała
kategoria.
I to się po prostu... I teraz zamiast się skupić na tym, jak mi jest przyjemnie, jak moje ciało jest rozluźnione, jaki to był przyjemny moment, miałam orgazm, nie miałam orgazmu, było dłużej, krócej, lepiej, gorzej, ale generalnie było przyjemnie, to było coś fajnego, coś, co, to my jednak wchodzimy w tę ocenę siebie, czytamy w myślach osoby partnerskiej, jak ta osoba nas postrzega, co myśli, co i tak dalej, i tak dalej. I to
albo
potrafi...
nawet, czy się udało, czy się nie udało, prawda?
Tak.
No bo jeżeli wszedłem z takim dużym lękiem przed tym, czy właśnie będzie ten komplet, prawda? Czyli skończy się tym orgazmem, to wtedy może być do następnego razu, prawda? Czyli znowu z tym napięciem. Ale jedna ważna rzecz, absolutnie terapeutyczna, bo oczywiście rozmawiamy o tym lęku i też to zapraszam Państwa też do takiego wyobrażenia sobie. Coś, co jest w kontrze do lęku, to jest sytuacja tu i teraz. Skupiamy się na tym, co się dzieje, to, o czym ty wspomniałaś. I to może być taki clean, takie trochę panaceum na tu i teraz w kontakcie seksualnym, że dotknięcie na przykład jakby własnych receptorów, tym już tak oczywiście metaforycznie o tym mówię, chodzi o to, że czujemy własną dłoń, czujemy własne przedramię, czujemy własne ciało i to jest taki moment, że się skupiamy na tym doświadczeniu tu i teraz, bo lęk jest w kontrze do tego doświadczenia, bo on albo przeszłość, albo przyszłość, a jak skupiamy się na tu i teraz, czyli na tym doświadczeniu sensualnym, które pochodzi z wielu zmysłów, to nam to trochę łagodzi. To tak trochę wybiegam z tymi metodami terapeutycznymi, że lęk się żywi tym, co jest przed, albo co było. I to jest, a tutaj to skupienie na tu i teraz, ta uważność, którą wielokrotnie w audycji podkreślamy, jest w kontrze właśnie do tej kategorii. Więc proszę spróbować o tym też pomyśleć.
Też warto jednak nie próbować spychać tego lęku gdzieś i nie unieważniać go, bo rzeczywiście to może być dosyć ważny sygnał i to może być taka sytuacja, z którą nie poradzimy sobie sami. Że może być tak, że będziemy potrzebować pomocy psychoterapeuty, a może być tak, że będziemy potrzebować pomocy psychiatry. Bo są takie stany w seksuologii, gdzie lęk jest na tyle nasilony, że to nie jest coś, co uprzykrza, utrudnia kontakt seksualny, ale wręcz odpycha nas od niego, czy odciąga nas od niego. Czyli są takie stany, gdzie na przykład ten lęk wzbudza tak dużo niepokoju, tak dużo lęku, czy ten problem lękowy jest tak nasilony, że w ogóle podejmowanie aktywności seksualnej staje się takim wysiłkiem, że wolimy go unikać.
To co możemy dostać od psychiatry? Idziemy do lekarza psychiatry, seksuologa. To jak on może nam pomóc właśnie w tymże stanie?
Jeszcze tak dwa słowa a propos lęku seksualnego i tak to, że generalnie my możemy z nim pracować, tak? Czyli przechodząc do odpowiedzi na twoje pytanie, że są różne opcje, które my mamy współcześnie i oczywiście pewnie więcej ty powiesz na temat psychoterapii i oddziaływań terapeutycznych. Ja po lekarsku to, co mogę powiedzieć, to że rzeczywiście dysponujemy całym spektrum leków, które możemy zastosować. I teraz oczywiście leki, wiemy o tym, że one będą że one będą skuteczne, one będą redukowały lęk, ale część z nich w mniejszym bądź większym stopniu, albo nawet większość z nich w mniejszym lub większym stopniu może negatywnie wpływać na funkcje seksualne, co wielu pacjentów powstrzymuje przed tym, żeby po nie sięgnąć. Bo mam lęk seksualny, pojawia się u mnie lęk przed seksem, to jest bardzo silny stan, no więc potrzebuję leczenia, ale jeżeli wezmę leki, no to obniży mi się ochota na seks albo utrudni mi się dojście do orgazmu. Owszem, jest to prawda. Natomiast może się okazać, że my za pomocą takiej cierpliwości w dobieraniu dawek, w dobieraniu preparatów, łączeniu różnych preparatów, używaniem leków, które mają potencjał, chociaż w niewielkim stopniu, ale jednak korygujący te najczęstsze działania niepożądane w sferze seksualnej leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, że możemy uzyskać taki stan, kiedy lęk jest zredukowany, a działania uboczne, nawet jeżeli są, to one nie utrudniają w sposób znaczący realizacji potrzeb seksualnych. I biorąc pod uwagę tak, jak zestawiamy zyski i straty, to może się okazać, że pomimo tego, że te nasze funkcje seksualne, one są w jakimś stopniu pogorszone, obniżone w związku z działaniami ubocznymi leków, to i tak jest znacznie lepiej niż przed leczeniem.
A nie boisz się takiej sytuacji, to wejdę w adwokata diabła, że przyjdzie do ciebie właśnie pacjent i powie coś takiego: tak, poczułem tą ulgę, ten lęk się zmniejszył, to może zostańmy na tych lekach i ja będę tak całe życie i dajmy sobie spokój z tą psychoterapią.
I teraz tak, oczywiście pacjent jest panem swojego losu i decyduje ostatecznie, do niego należy decyzja, jakiego rodzaju oddziaływania terapeutyczne podejmie. Ja w takiej sytuacji najprawdopodobniej powiem mu, że no proszę pana, ja szanuję, czy proszę pani, natomiast proszę sobie zdawać sprawę, że ja na każdej wizycie będę powtarzała, że musi pan czy pani podjąć psychoterapię. I to mówię tak ze śmiechem, żartem, ale na zasadzie takiej, że będę trochę taka brzęcząca mucha nad uchem, która będzie cały czas mówiła o tym, że ta psychoterapia jest bardzo ważnym elementem leczenia. Natomiast no, jeśli pacjent na tym poprzestanie i taką decyzję podejmie, to oczywiście moim zadaniem jest poinformować go o tym, jakie ryzyko się wiąże z tą decyzją, że ta pomoc może nie być skuteczna na tyle, żeby też zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia objawów, które będą wymagały stosowania leków. Czyli chyba, że pacjent mówi mi, to ja do końca życia będę na tych lekach. To raczej ja to traktuję jako taką formę, wiesz, ulgi. Ja z tym nie dyskutuję. Wiem, że to może jest kontrowersyjne, co teraz mówię, ale jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto przez 10, 15, czasami dłużej lat cierpiał na zaburzenia lękowe i w końcu odczuwa ulgę, to ja się naprawdę nie dziwię, że w pewnym momencie jest taka myśl, że dzięki tym lekom ja mogę normalnie żyć. Ja się tak nigdy nie czułem, albo nie czułem się tak, czy nie czułam się tak od lat. Ja nie chcę tych leków odstawiać. I ja po prostu wiem, że to jest etap. Że to nie jest tak, że decyzja, którą w tym momencie podejmujemy, to jest decyzja, która z nami rzeczywiście zostanie na zawsze. Bo ja też wiem, że nadejdzie taki moment, w którym pojawi się przestrzeń na dyskusję o tym, żeby jednak z czasem z tych leków się wycofać. Ale tutaj też no, taka świadomość lekarza musi być, żeby jednak do tego tematu wracać, nie wychodzić z takiego tutaj autorytetu na zasadzie minęło tyle i tyle czasu, odstawiamy leki. Ja tego nigdy nie robię, ale rzeczywiście czasami są takie osoby, które potrzebują więcej czasu, żeby zdecydować się na to, żeby z tych leków schodzić. I jeszcze jedną rzecz ważną powiem. Dla mnie najlepszą, zdecydowanie najskuteczniejszą, najbezpieczniejszą sytuacją jest taka, gdzie leki odstawiamy w trakcie psychoterapii.
No dla mnie też to jest sytuacja, która powinna być standardem.
Powinna być standardem.
Włączamy oczywiście to leczenie farmakologiczne, ono wspiera, natomiast ono też daje tą ulgę czy ten oddech właśnie, żeby rozpocząć psychoterapię. I rzeczywiście psychoterapia, szczególnie terapie poznawczo-behawioralne, mają na to skuteczną odpowiedź. To są przebadane metody oparte na evidence-based medicine. To są metody, które rzeczywiście są bardzo mocno testowane były i sprawdzone pod kątem leczenia problemów lękowych. Czyli tak, czyli z jednej strony mamy tą farmakoterapię, z drugiej strony mamy psychoterapię i też jest taki wątek, który ja podkreślam w czasie terapii, bo oczywiście terapia daje pewnego rodzaju narzędzie, które umożliwia ogarnięcie tego lęku i żeby właśnie on był bardziej adaptacyjny, nie patologiczny, jeżeli już tutaj wprowadziliśmy te kategorie, ale na przykład bardzo wiele dobrego, i to też w trakcie terapii ja to sugeruję, dają różnego typu techniki relaksacyjne. Mindfulness, medytacja. Rzeczywiście to jest niesamowicie dobra metoda, też sprawdzona metoda i umiejętność praktyki właśnie mindfulness czy medytacji daje też taką, nazwijmy to, niefarmakologiczny sposób poradzenia sobie. Oczywiście jako jeden z sposobów radzenia sobie z lękiem.
A ty pracujesz technikami relaksacyjnymi?
Nie, ja je sugeruję. Ja je sugeruję w trakcie terapii, że pokazuję jako metodę.
Polecasz na przykład do odsłuchania te
lęki relaksacyjne? Polecam książki, które uczą treningu relaksacyjnego, czy też właśnie zachęcam moich pacjentów do sięgnięcia po określone metody, które w zależności oczywiście od kondycji tego pacjenta sugeruję. Czyli absolutnie to traktuję bardzo wspierająco, bo teraz coraz więcej się właśnie o tym mówi w kontekście też dobroczynnych działań, jeżeli chodzi o te techniki. Zbliżamy się niestety już do końca, bo temat jest niezwykle obszerny. Zresztą przygotowałem sobie też jeszcze wiele zagadnień i mam poczucie, że temat jest niewyczerpany. Na pewno do Państwa wrócimy jeszcze z tym tematem, bo jest to jeden z częstszych objawów, tematów, które w gabinetach poruszamy.
Też jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości albo pytania dotyczące właśnie lęku i związków pomiędzy lękiem, zaburzeniami lękowymi a problemami seksualnymi, to oczywiście bardzo prosimy o komentarze na naszych mediach społecznościowych. Tak jak Robert powiedział, znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie pod hasłem seksaudycja, albo można napisać do nas maila na adres seksmałpa.tok.fm.
Zachęcamy do tego i też dzielenia się z nami tematami, które Państwa mogą, czy interesują i które moglibyśmy podjąć w seksaudycji. Tą audycję prowadzimy dla Państwa i chcemy też na Państwa konkretne pytania, a nie tylko te, które my uważamy za ważne, reagować. Pamiętajcie, lęk nie musi rządzić Waszym życiem intymnym. Można go oswoić i odzyskać radość z bliskości. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja, to nasze dzisiejsze spotkanie wokół tych kategorii lęku i seksualności dało taką refleksję i zachęciło też Państwa do pracy właśnie z tą kategorią, a przede wszystkim do rozpoznania, w jakiej kondycji Państwo w kontekście tych emocji pozostają. Słyszymy się za tydzień w seksaudycji o 23:00. Dobranoc.
Dobranoc.
To jest powtórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Śpi, kochany, śpi. Ja pod osłoną.
Radio Tok FM.